Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papieskie konto na Twitterze osiągnęło ponad 35 milionów obserwujących, a na Instagramie ich liczba przekroczyła 4 miliony. Konferencja Episkopatu Włoch przeznaczyła 1,5 miliona euro na pomoc dla syryjskich uchodźców i dla Wenezueli. Zagrożone terroryzmem kościoły ograniczają działalność w Egipcie. Witam Państwa 17 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papieskie konto na Twitterze w 9 językach ma już ponad 35 milionów obserwujących, przy czym w ostatnim miesiącu ich wzrost był szczególnie szybki. Otworzył je blisko 5 lat temu Benedykt XVI. Od ponad 2 lat Franciszek obecnie jest również na Instagramie. Liczba obserwujących tam jego konto przekroczyła już ostatnio 4 miliony. Fakty te skomentował w wywiadzie dla Radia Watykańskiego profesor Paolo Peverini z Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Studiów Społecznych w Rzymie, będący jednocześnie konsultorem Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Komunikacji.
Podkreśliłbym tu dwa aspekty. Jeden to dane ilościowe. Chodzi tu o liczbę niezwykłą. Druga sprawa to szybkość, z jaką tę liczbę osiągnięto. Świadczy to zatem o nadzwyczajnej zdolności przyciągania zainteresowania i zwiększania interakcji wokół tematów mających znaczenie dla opinii publicznej. Inna kwestia ogromnej wagi wiąże się z treściami, gdyż bardzo często ma się skłonność do kładzenia nacisku na liczby. Natomiast tutaj trzeba przede wszystkim pomyśleć o tematach, które porusza papież i o sposobie, w jaki o nich mówi. Oznacza to zatem, że konto na Twitterze to jedna z form, poprzez które objawia się ta wielka zdolność, by wpływać na opinię publiczną i przyczyniać się niewątpliwie do zwiększenia zainteresowania tematami, jakie bardzo często pozostają na marginesie tego, czym zajmują się media.
1,5 miliona euro przeznaczyła Konferencja Episkopatu Włoch na 2 projekty pomocowe. Jeden z nich dotyczy uchodźców syryjskich, a drugi kryzysu w Wenezueli. Pomoc zostanie udzielona poprzez włoską Caritas. Walki toczone w Syrii od 7 lat spowodowały śmierć ponad 400 tysięcy ludzi. Ponad 6 milionów osób opuściło rodzinne strony, pozostając wewnątrz kraju, a ponad 5 milionów wyemigrowało za granicę. 13,5 miliona mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. 85% żyje poniżej poziomu biedy. Włoska pomoc dla nich w wysokości 1 000 000 euro obejmuje zarówno potrzeby dnia codziennego, żywność, opiekę zdrowotną i produkty pierwszej potrzeby, jak też działania mające na celu pojednanie i wychowanie do pokoju oraz wzajemnego szacunku, szczególnie wśród ludzi młodych, przede wszystkim w Syrii i Libanie, gdzie obserwuje się największe napięcia między różnymi grupami i frakcjami. Z kolei w Wenezueli sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Napięcie polityczne wyraziła również duża frekwencja we wczorajszym referendum przeciwko zaproponowanej przez rząd konstytuancie. Obserwuje się wzrost przemocy i coraz więcej strajków. Z dnia na dzień trudniej kupić żywność i lekarstwa. Bieda dotyka już 82% ludności. Pomoc Episkopatu Włoch dla Wenezueli w wysokości 500 tysięcy euro zostanie skierowana do 10 diecezji i obejmuje około 24 tysiące osób, w tym szczególnie dzieci, kobiety w ciąży, samotne osoby starsze oraz więźniów. Ostrzeżone przez władze kościoły koptyjski i ewangelicki w Egipcie postanowiły częściowo zmniejszyć swoją działalność w lipcu i sierpniu. W obawie przed nowymi atakami ekstremistów islamskich oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa wiernym zadecydowano o zawieszeniu wyjazdów wakacyjnych, kolonii, pielgrzymek i konferencji. Jednak msze i inne nabożeństwa będzie się odprawiać. Wspólnota egipskich chrześcijan ucierpiała w ostatnich miesiącach z powodu serii zamachów fundamentalistów powiązanych z tak zwanym państwem islamskim. Od grudnia zeszłego roku w różnych miastach tego kraju zginęło w atakach blisko 100 wyznawców Chrystusa. Tamtejsze władze zdobyły ostatnio informacje o planowanych dalszych działaniach ekstremistów przeciw mniejszości chrześcijańskiej i przekazały tę wiadomość kościołom.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Najlepszym pokarmem dla człowieka jest Słowo Boże. Im więcej się nim karmimy, tym bardziej słowa, które sami wypowiadamy, są przepełnione Bożą obecnością i łagodnością. To samo dotyczy muzyki, której słuchamy i którą tworzymy. Jednym słowem ważne jest to, czym się karmimy. Zapraszam na rozmowę Aleksandry Mieczyńskiej z Radia Fiat w Częstochowie.
Ksiądz Marek Cisowski, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czym jest muzyka kościelna? Czym być powinna?
Muzyka kościelna jest muzyką, którą się śpiewa ku czci Bożej i ku pożytkowi ludzi. Musi być muzyką, po pierwsze, to znaczy na odpowiednim poziomie artystycznym, odpowiednio wykonana, przygotowana i zaprezentowana.
Kto powinien o to zadbać?
Ci, którzy ją przygotowują, piszą i wykonują. Ci, którzy jej słuchają, mają już zupełnie inną rolę. I musi być muzyką, która przyciąga do Pana Boga, stawia jakiś pierwszy krok ku Niemu czasem, a czasem następne i następne i tak przez długi czas.
Dopełnia coś, dopowiada?
Dopowiada do tego, co jest w duszy artysty i uzupełnia to, czego pragnie wysłuchać ten, który uczestniczy w wydarzeniu liturgicznym.
Czy dobrze rozumiem, że muzyka liturgiczna na dobrym poziomie, muzyka kościelna, to taka muzyka, która jednocześnie i zachwyca, ale jest z drugiej strony na tyle w tle, że nie przysłania Boga, tylko do Niego prowadzi.
Dobra muzyka liturgiczna, taka mszalna, zawsze będzie troszkę w tle, żeby nie przysłonić akcji liturgii. Czasem ktoś mówi, że chórzyści czy organista upiększył albo ozdobił mszę świętą czy nabożeństwo. Trzeba byłoby się zastanowić, w jakim sensie Bożego Słowa, które się przekazuje, nie da się już niczym ozdobić. Można je jedynie zaprezentować odpowiednio. Bo przecież Pan Bóg daje nam talenty po to, abyśmy je wykorzystali, tworząc tę muzykę, tworząc ją i wykonując, abyśmy wprowadzali ludzi w jakiś inny świat. Świat, którego może czasem nie znają. Czasem ktoś przychodzi na nabożeństwo i może nawet się nudzić, ponieważ uważa, że wszystko już słyszał, wszystkiego już dotknął, wszystko już zobaczył. A jeśli usłyszy czy zobaczy coś nowego, coś, co dla niego jest nowe, jeśli tym się zachwyci, to uczyni następny krok ku Stwórcy, który jest zawsze źródłem tego, co wykonujemy, tej muzyki, inspiratorem.
Powtarzalność liturgii rzeczywiście może nużyć, ale tylko wtedy, jeżeli nie będziemy wiedzieć albo nie będziemy chcieć wiedzieć, o co chodzi. Czym jest na przykład msza święta, bo wtedy nawet przy tysięcznym powtórzeniu pewnych gestów, powtórzeniu tych samych słów, będziemy wzruszać się tak samo, albo jeszcze bardziej.
Całkowicie się z tym zgadzam i Panu Bogu zawsze dziękuję, że jako ksiądz, mimo że 27 lat minie, to te msze święte są dla mnie tak samo cenne i nienużące, jak i wtedy na początku. I podobnie jest też z muzyką. Dobrą muzykę można słuchać zawsze. I na nowo coś w niej odkrywać, czego może nie usłyszeliśmy jeszcze dotychczas, nie zauważyliśmy, nie spostrzegliśmy. A jest w tym jeszcze wiele wartości i piękno ukrytego.
To piękno ukryte w muzyce niekoniecznie już liturgicznej, w muzyce, która gdzieś nam w życiu i w kościele, ale też poza nim towarzyszy, może też powodować, że my sami staniemy się wrażliwsi, że pomoże nam na naszej drodze muzyka pod jednym warunkiem, że to będzie właśnie dobra muzyka.
Dobra muzyka jest tą muzyką, która przekazuje piękno, które już jest. I właśnie wielu się zastanawia, czy ta muzyka jest tylko odtwarzaniem tego, co jest już gdzieś tam w realiach nie naszych, w realiach bożych, a muzyk, kompozytor tylko ściąga ją jakby powoli tutaj. Czy też ta muzyka jest ciągle tworzona na bieżąco, ale też jest jakimś Bożym darem. Człowiek jest zawsze obdarowany. Czy tę muzykę my przenosimy z tamtego świata ku naszemu światu, czy też tworzymy ją pod wpływem jakichś emocji, talentu, który się rozwija. To pytanie jest chyba troszkę otwarte.
Mietek Szcześniak chyba śpiewa o tym, że jest jeden świat, tak teraz o tym pomyślałam, że może jeżeli przestaniemy mocno dzielić te rzeczywistości, to może też inaczej spojrzymy na to, czego słuchamy, po co sięgamy.
Sięgamy po to, co jest dla nas dostępne. Sięgamy po to, co prezentuje nam świat. Sięgamy po to tak bezwiednie może, nie wiedząc, że jest coś może i piękniejszego niż ta muzyka, czy ta sztuka, czy ta literatura, którą sami odkrywamy. I tutaj właśnie jest rola mistrzów i nauczycieli, aby potrafili pokazać, szczególnie dzieciom i młodzieży, że jest jeden świat, ale też jest inny trochę świat niż ten, który są oni zanurzeni, a naprawdę niewiele trzeba. Trzeba tylko otworzyć odpowiednie okno i pokazać, co tam za nim jest, co się za nim kryje.
Kiedy przychodzą klerycy, trafiają na lekcje muzyki, to może ksiądz rozpoznać, czy tam było przygotowanie, dobre przygotowanie muzyczne, czy go brakuje. Jak ksiądz na to patrzy? Czy współcześnie młodzież, generalizując, jest przygotowana, czy więcej trzeba uzupełniać tych braków, niż to było kiedyś jeszcze niedawno?
Takim troszkę bólem trzeba powiedzieć jednak, że więcej trzeba uzupełniać, co nie znaczy, że nie jest to intrygujące i interesujące.
To jest wyzwaniem
dla nauczyciela. Tak samo jest też duży obszar wiedzy, czy też w ogóle całego świata muzyki, który nieodkryty przez kleryka na przykład, czy przez jakiegoś studenta, kleryka, kogokolwiek, nagle zaczyna go interesować. A w ogóle to ciekawym jest zjawisko takie, kiedy uczący się śpiewać na przykład, zaczyna rozumieć po pewnym czasie, oj, przecież ja jakoś zaczynam śpiewać, to jest w ogóle jakiś nowy świat dla mnie. To jest zupełnie coś, czego nie znałem. I tak po kilku lekcjach na przykład widzę czasem, że moi klerycy śpiewają na korytarzu. Ci, którzy wcale nie śpiewali wcześniej, albo mówili, ja to nie będę śpiewał, to jest nie dla mnie. Odkrywają nowy świat.
Dla mnie takim odkryciem dość późnym było to, że uświadomiłam sobie, że jest taki moment podczas mszy świętej, kiedy śpiewam z aniołami. To pokazuje tylko, jak automatycznie do pewnych rzeczy, przynajmniej mnie, zdarza się podchodzić.
No to jest piękne wrażenie na pewno. Nie miałem takiej myśli, że akurat aniołowie może mi towarzyszą, chociaż to wiadomo, że jest ta liturgia w niebie. Może za bardzo koncentrujemy się czasem na tym, co sami wykonujemy, czy czego sami słuchamy, ale jest ta jedność. Mamy tylko nadzieję taką, że to nasze śpiewanie bardzo im nie przeszkadza.
Ja myślę, że to jest nałożony odpowiedni filtr. To jeszcze o jednym doświadczeniu też, jeżeli mogę, chciałabym opowiedzieć. Mianowicie kiedyś bardzo małą taką eucharystyczną wspólnotę pamiętam. Starszych pań, bo tam nie było panów akurat. Śpiew, jeżeli chodzi o taką stronę ludzką, pozostawiał wiele do życzenia, ale był tak szczery i autentyczny, że sobie tak pomyślałam, stojąc tam wtedy, bardzo ciepło przyjęta przez te osoby, że jak łatwo oceniamy ludzi, że być może ten śpiew właśnie jest Bogu milszy niż śpiew doskonale wyszkolonego chóru.
Trudno oceniać, natomiast wiadomo, że nie każdy będzie śpiewał renesansową polifonię, czy też uczestniczył w wykonaniu oratoriów. Natomiast zawsze liczy się to, z czego płynie to, co wykonujemy. Czy tylko wypływa z nut, z instrumentu, czy tylko wypływa z zapisu i z wibrującego głosu, czy też dołącza się tam coś jeszcze?
Serce?
No serce to jest na pewno tam jakieś dołączenie. Serce, czyli po prostu obecność człowieka.
Wspólnota.
Wspólnota zjednoczona sercem, która śpiewa Panu Bogu na chwałę. No to jest taki rzeczywiście wtedy, można powiedzieć, ideał tej muzyki kościelnej w znaczeniu praktycznym. A jeśli wykonuje jeszcze odpowiednią muzykę i dobry sposób, to jest to, co ci aniołowie u góry chcieliby posłuchać.
A co ksiądz stara się klerykom przekazać przede wszystkim?
Mam taki zamiar zawsze, żeby oni, wykonując tę muzykę poprawnie, bo tu jest kwestia techniki śpiewu czy gry, głównie śpiewu, też wiedzieli o tym, że jest to piękne i wartościowe i niepowtarzalne narzędzie, którym zostali obdarowani. Głos człowieka, ten instrument taki podstawowy, i tym instrumentom mogą bardzo wiele dla Pana Boga zrobić dobrego i bardzo wielu ludzi przyciągnąć, jeśli będą to czynić autentycznie, dobrze i z zamiłowaniem, właśnie z sercem.
Ważne jest, czym się karmimy, to już też powiedzieliśmy podczas tej rozmowy, także muzycznie. Po co ksiądz sięga tak prywatnie, najchętniej? Po jaki rodzaj muzyki? A może nie przy muzyce ksiądz odpoczywa?
Odpoczywam przy muzyce. Zawsze tak,
tak
było właściwie. Tak zawsze jest, odkąd sięgnąłem pierwszy raz po pierwszej Komunii Świętej do instrumentu. To zawsze odpoczywam przy muzyce. Taka muzyka, którą człowiek odkrywa, na przykład muzyka Bacha, gdzie zawsze jest coś do odkrycia i zawsze jest ten skarbiec jeszcze nieodkryty przez wielu ludzi, pozwala nam zobaczyć piękno tego zaprogramowanego świata gdzieś tam właśnie wysoko, które odkrywamy, świata muzyki. A ten kompozytor potrafił to czynić rzeczywiście fantastycznie.
Zdarzyło się księdzu tak, że przez muzykę Bóg coś księdzu powiedział, pokazał?
Ciągle pokazuje przez muzykę. To nie jest jednostkowe wydarzenie. Nawet jak ktoś fałszuje, to też Pan Bóg nam coś chce przez to pokazać. Ale jeśli fałszuje tak szczerze i z sercem, tak jak pani redaktor mówiła, to jest takie delikatne dotknięcie, że nie tylko chodzi w naszym życiu o to, co jest doskonałe. Czasem w niedoskonałości ukryte jest też coś wartościowego.
A słowo co dla księdza znaczy?
Słowo. Boże Słowo to wiadomo, że tym się karmimy. Wobec tego nie ma żadne słowo znaczenia. Człowiek, gdy coś mówi, naśladuje w swojej mowie zawsze Boże Słowo. Jeśli mówimy coś wartościowego, to zawsze musimy to odnaleźć już na pewno w Piśmie Świętym, w jakiś sposób. Natomiast słowo ludzkie chce dorosnąć do tego słowa, na ile jest to możliwe.
A spotkanie, co dla księdza znaczy? Spotkanie z Bogiem, spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie.
Możliwość zobaczenia świata drugiego człowieka. Zobaczenia, że mój świat nie jest jedynym światem, jedynym idealnym. Zobaczenia i podzielenia się też z tym, co sam przeżywam, czym żyję. No i możliwość wysłuchania, co nie jest proste.
Muszę to powiedzieć, bo trzymam w ręku cały czas podczas naszej rozmowy wiersze, teksty, które ksiądz, jak sam mówi, zdarzyło mu się kiedyś zapisać. Wiersze na dni uroczyste w różnym stylu, taki jest tytuł tego tomiku. I kiedy pierwszy raz te wiersze przeczytałam, to wrażenie zresztą zostało ze mną. Ksiądz tak przez cały rok lekkim muśnięciem, ale wcale nie leciutkim, jeżeli chodzi o uwagę, ale takim delikatnym muśnięciem, przez ten rok się prześliznął pędzlem, o też tak mogę powiedzieć. Tych wierszy nie jest wiele, to jest cienki tomik. Taka mała książeczka, takie lekkie muśnięcie i cały rok, całe życie człowieka.
Ten mały tomik to zainspirowany był takimi myślami na temat roku liturgicznego, a ponieważ miałem taki cel pomocy pewnemu choremu księdzu, który mogłem zrealizować dzięki tej książeczce, to byłem taki bardziej zmobilizowany, zobligowany.
Żeby to spisać.
Czy to się udało? Nie wiem. Wiem, że kilka osób mówiło, że jakoś spojrzało na pewne święta, bo to jest o świętach liturgicznych inaczej troszkę niż do tej pory.
Ja spojrzałam na niektóre z tych tekstów, patrząc na nie troszeczkę tak jak w lustrze na siebie, co nie zawsze jest przyjemne, bo okazuje się, że ta niedoskonałość ciągle wraca. Tak czasami Bóg przemawia różnych, używając ludzi i różnych sposobów. Ten tomik kończy Sylwester, to i zaczyna jakby na nowo rok, nie liturgiczny już, ale rok kalendarzowy. Ostatni dzień roku, ciepły od wspomnień, przyszedł starzec do bocznej kaplicy. Tam jego obraz kochany pańskiego serca wisi. Wszyscy bliscy pomarli, dalecy dalej jeszcze. Teraz jest czas modlitwy starca sercem i wierszem. Słysząc radosne śpiewy i tańce i granie, teraz on, zwykły człowiek, niezwykłe zacznie śpiewanie. Niezwykle modlić się będzie za rok stary, dziękując, aż głos serca tak mocny Pan jego w niebie poczuje. Myślicie, że to bajka dla wiersza zmyślona? Byłem też w tej świątyni, patrzyłem zdumiony.
Takie przeżycie moje, kiedy słuchałem starszego człowieka, który często przychodził do mojej rodzinnej świątyni i śpiewał, modlił się i śpiewał, posiadał piękny, mocny głos. I ludzie słuchali jego śpiewu, a były to ostatnie lata i miesiące jego życia. Tak się żegnał czasami może z tym światem, ale też i przechodził do innego. Piękna muzyka, którą on znowuż odtwarzał jako natchnienie Boże, a może też tam gdzieś śpiewa teraz na pewno w innych chórach.
No i na pewno coś zostawił, choćby taki ślad w pamięci.
Z księdzem Markiem Cisowskim, wykładowcą muzyki z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.